Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM, PiS składa projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5% do zera i będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu na jutro. Poinformował o tym wiceprezes PiS, kandydat tego ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek. Co na ten apel koalicja rządząca? To jest pytanie do gościa sejmowego studia RMF 24, w którym będzie rozmawiał reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
Dzień dobry, a z nami jest poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Z tego, co słyszałem, pan dzisiaj wybiera się w swoje rodzinne strony. Po co? Bo skoro mamy mieć jutro nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Przynajmniej tego chcą posłowie PiSu.
No, jeżeli okaże się, że dojdzie do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jutro, to będzie trzeba wrócić. Myślę, że nie dojdzie. To będzie trzeba wrócić. No, taka robota, panie redaktorze, obowiązki trzeba łączyć między tymi obowiązkami w regionie i tymi obowiązkami w Warszawie. Faktycznie było tak, że musiałem wczoraj wieczorem podskoczyć, że tak kolokwialnie powiem, do Warszawy. No teraz wracam, ponieważ jeszcze po południu obowiązki na miejscu, także szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie będę musiał jutro z powrotem wybierać się do Warszawy. Mam już też inne aktywności zaplanowane, tym razem we Wrocławiu.
PiS chce obniżenia stawki VAT na żywność z 5% do zera. Ma to kosztować około 3 miliardów złotych, jeżeli chodzi o budżet państwa. Co na to koalicja rządząca? No bo tam PiS mówi, że chcecie, żeby Polacy wydali na święta dużo swoich oszczędności.
Panie redaktorze, równie dobrze mógłbym powiedzieć, że zlikwidujmy wszystkie podatki przecież i zlikwidujmy VAT na wszystko. Przecież Polacy nie tylko będą kupowali jedzenie na święta, ale będą kupowali prezenty, pewnie czasami jakieś AGD czy RTV. Zlikwidujmy VAT na wszystko, wtedy będzie jeszcze lepiej. No, ja odbieram to stricte jako populizm. Pan minister Czarnek buduje swoją pozycję jako potencjalnego lidera przyszłego rządu. Ja osobiście mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie. No niemniej jednak dla mnie to jest czysty populizm i to jest budowanie swojej pozycji, grając emocjami politycznymi.
Przemysław Czarnek dzisiaj mówił między innymi, widziałem jakąś tam rolkę, że po tym jak apelowali o obniżenie cen paliw, złożyli swoją ustawę, no to koalicja rządząca się zreflektowała i obniżyła te ceny paliw.
Ja jestem przekonany bezdyskusyjnie o tym, że niezależnie od tego, czy PiS złożyłby ten projekt, czy nie, to do procedowania takiego projektu rządowego by doszło. To nie jest kwestia tego, czy ktoś naciska i jak mocno naciska. Wszyscy doskonale wiemy, że obniżenie paliw w tej sytuacji i geopolitycznej, i gospodarczej w Polsce jest właściwym krokiem. Właśnie po to, żeby Polakom ulżyć. Niestety tak wygląda, że budżet jest taki, jaki jest i trzeba tu łączyć ogień z wodą.
I jutro już realnie będziemy tankować taniej?
Mam taką nadzieję, panie redaktorze, że jutro, maksymalnie pojutrze już na stacjach benzynowych odczujemy tą różnicę w cenie.
PiS apeluje też o odwołanie minister klimatu Pauliny Henning-Kloski. Wspólnie z Konfederacją Prawo i Sprawiedliwość złożyło u marszałka Sejmu w piątek wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu. No i jest to gorący wniosek, no bo te wszystkie poprzednie, no to z góry były skazane na porażkę. Czy będzie tak teraz? No bo wiemy, że Paulina Henning-Kloska, no, odłączyła się od Polski 2050, wraz z nią kilkunastu posłów, więc pojawia się tutaj na sejmowych korytarzach pytanie, jak będzie głosowała Polska 2050?
Ja szczerze mówiąc sam się zastanawiam, jak będzie głosował PSL, również dlatego, że od wielu polityków PSL-u słyszymy niepochlebne opinie na temat pani minister.
Zresztą, to jest realny scenariusz, że zostanie odwołana?
Ja myślę, że wszystko jest w grze, tak naprawdę, jeśli chodzi o panią minister Paulinę Henning-Kloskę. My w naszym klubie w Polsce 2050 jeszcze nie rozmawialiśmy. Na razie, no, rozmawiamy, tak powiedziałbym, kuluarowo i traktujemy to jeszcze jakby jako taką przedrozmowę przed klubem, który się odbędzie na pewno na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Niemniej jednak wiem, że posłowie PSL-u też mają bardzo poważne wątpliwości. Zresztą marszałek Sawicki w radiu wypowiadał się też na ten temat i z jego wypowiedzi można było wnioskować, że w PSL-u też będzie różnie.
A Bartosz Romowicz, myśli pan, że zagłosuje za odwołaniem? Bo wiemy, nawet w tym studiu mu opowiadał o tych jakby to ładnie nazwać, no może zacznę od tego...
Wątpliwościach.
Wątpliwościach, ale mówił o tym, że rozważa pozwanie Pauliny Henning-Kloski między innymi za jakieś tam według niego pomówienia, coś w tym stylu.
No faktycznie okręg, w którym pracuje Bartek Romowicz, to jest okręg, ja nie za bardzo lubię słowo specyficzny, ale faktycznie specyficzny w kontekście ochrony zdrowia. Tam trzeba łączyć takie powiedziałbym bardzo często sprzeczne interesy, to znaczy z jednej strony ochronę przyrody i te tematy wszystkie związane z eko szeroko pojętym, z drugiej strony pracę ogromnej ilości osób, które faktycznie pracują w lasach, pracują z drzewem, przy drzewie i tak dalej, więc patrząc na to przez pryzmat Bartka Romowicza, to faktycznie często działania pani minister Pauliny Henning-Kloski nie były działaniami, powiedziałbym, w interesie mieszkańców okręgu, który reprezentuje pan poseł Romowicz.
W piątek na pana miejscu tutaj siedział poseł Norbert Pietrykowski, znany chyba panu.
Oczywiście, koleguje się z Norbertem.
Ex-Polska 2050, dziś Klub Centrum.
Myślę, że nawet możemy powiedzieć, że się bardzo lubimy.
I zapytałem posła Pietrykowskiego, czy według niego Polska 2050 zagłosuje przeciwko odwołaniu Pauliny Henning-Kloski. No to tam padły słowa, że Polska 2050 dobrze ocenia pracę pani minister. Pan dobrze ocenia pracę pani minister Henning-Kloski?
Panie redaktorze, uważam, że wiele rzeczy, które zrobiła Paulina Henning-Kloska jako minister tego rządu, były rzeczami dobrymi. Faktycznie Paulina Henning-Kloska ma trudne ministerstwo. Tam jest do podjęcia bardzo wiele takich kontrowersyjnych decyzji, głównie związanych z tematami eko, co do których wszyscy dobrze wiemy, że w tym aspekcie często jest taki rozjazd polityczny, dlatego że eko jest często traktowane jakby wbrew przemysłowi, wbrew wydobyciu węgla i tak dalej. No ja nawet jestem ze Śląska, z miejsca, gdzie węglem, powiedzmy, się żyje na co dzień. Mój ojciec już świętej pamięci dzisiaj, ale był całe swoje życie górnikiem, także znam to od podszewki.
Co z waszymi projektami ustaw? Chodzi mi o ustawę polexitową, czyli mówiącą o tym, żeby to Polacy w referendum wypowiedzieli się na temat tego, czy wychodzić z Unii, czy nie, a nie żeby robił to parlament, bo dzisiaj takie są skonstruowane przepisy, ale też ustawa smartfonowa. No to pytanie jest dlatego, że o tych dwóch, nie projektach, tylko pomysłach mówi między innymi Koalicja Obywatelska czy Lewica, ale nie wspominając, że wy takie ustawy złożyliście.
Panie redaktorze, dokładnie jest tak, jak pan redaktor zasugerował.
To znaczy, że więksi koalicjanci się w ogóle z wami nie liczą?
Nie, to znaczy, że to jest polityka i bardzo często nieważne w zasadzie, czy to większy koalicjant, czy mniejszy, to niektórzy politycy lubią wykorzystywać nośny temat w danym momencie, żeby na tym temacie po prostu coś politycznie ugrać. My jako Polska 2050 już ponad rok temu złożyliśmy ten projekt ustawy polexitowej, który miałby w zasadzie za zadanie zablokować parlament w kontekście podjęcia decyzji o potencjalnym wyjściu z Unii, gdyby jakiś, przepraszam za to słowo, ale wariat wymyślił, że chce Polskę z Unii wyprowadzić, żeby jednak Polacy musieli się opowiedzieć w referendum. Dwukrotnie byłoby takie referendum i jakby w ogóle wszczynające ten proces i później akceptujące umowę, jaka by została potencjalnie zawarta. No a drugi temat to ten temat, o którym pan redaktor wspomniał, czyli nasza ustawa smartfonowa, która, jeżeli dobrze pamiętam, 27 czerwca zeszłego roku została złożona. Wtedy bardzo mocno i my jako Polska 2050 i pan marszałek Szymon Hołownia mówiliśmy o tej ustawie.
No ale teraz będzie to sukces Barbary Nowackiej i wprowadzenie tego przepisu rozporządzeń.
Powiem tak, ja pomimo tego, że światopoglądowo jestem dosyć różny od pani minister Barbary Nowackiej, to wiele rzeczy, które robi pani minister, uważam, że robi we właściwym kierunku i że robi jak najbardziej okej. No tutaj ja bym powiedział tak bardzo dyplomatycznie, cieszę się, że pani minister i środowisko pani minister dojrzało do tego, że jednak taka regulacja jest konieczna i dzięki temu uważam, że wprowadzenie takiego zakazu w naszych szkołach po to, żeby chronić nasze dzieciaki, to jest rzecz zupełnie oczywista, będzie dobre dla przyszłości kraju.
Jeśli mnie okłamała mnie strona sejmowa, to pan należy do podkomisji stałej do spraw sztucznej inteligencji, to prawda?
Tak jest, przejrzystości algorytmów i sztucznej inteligencji.
Ostatnio w Sejmie pewnie pan widział, na ostatnim posiedzeniu pojawił się robot o imieniu Edward, przechadzał się, rozmawiał z posłami głównie Konfederacji, no bo to oni zaprosili tego robota. Moje pytanie brzmi, czy biorąc pod uwagę, że pojawia się robot, pokazujemy, że te nowe technologie są, czy coś realnie w tej sprawie się dzieje? Czy są jakieś ustawy, które, nie wiem, mają rozwijać jakieś nowe technologie w naszym kraju?
Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że my troszeczkę jako Polska, nie tylko jako Polska, tylko w zasadzie jako cała Europa, troszeczkę nie do końca idziemy we właściwym kierunku. To znaczy Chińczycy, Azja idzie stricte właśnie w roboty, w technologie, w hardware tak zwany, czyli
sprzęt. A u nas
czyli
coś się dzieje w tej kwestii?
Amerykanie idą z kolei bardzo mocno w soft, czyli wszystkie kwestie związane z oprogramowaniem, właśnie z algorytmami i z tego typu rzeczami. Europa skupiła się na legislacji. I obawiam się, że to jest rzecz, którą powinniśmy zmienić, że jeżeli my nie zaczniemy iść bardziej, myślę, że w stronę hardware'u może nam być ciężko, ale jeśli my nie zaczniemy iść bardziej w stronę softu, czyli w stronę tych małych modeli, na szczęście to się dzieje. To nie jest tak mocno nagłośnione u nas w Polsce, ale na szczęście się to dzieje, bo NASK ma między innymi Bielika, między innymi model Plum. Ja zachęcam...
A co to jest?
Słuchaczy, to są tak zwane małe modele językowe, czyli można by powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu, porównując na przykład do Gemini czy do Chata GPT, to są takie narzędzia, które mają jakby troszeczkę mniejszy zasięg, są używane bardziej lokalnie, które możesz zainstalować na przykład na swoim serwerze i na podstawie tego Plumu czy Bielika wygenerować sobie asystenta opierającego się o sztuczną inteligencję, ale jakby takiego zamkniętego, takiego, do którego cały świat nie będzie miał dostępu. W związku z powyższym ten asystent będzie dysponował tylko i wyłącznie taką wiedzą, jaką ty mu wrzucisz.
A czy sztuczna inteligencja, bo pan pewnie korzysta, ma jakąś receptę na dołujące sondaże Polski 2050?
No, uśmiechnąłem się w tym momencie, kiedy pan redaktor zadał to pytanie. Szczerze mówiąc, nie zadałem takiego pytania sztucznej inteligencji. Nie wpadłem na to, a może by wartało. Panie redaktorze, no my mamy, przede wszystkim mamy teraz ułożony taki plan w głowie, w którym chcielibyśmy do sierpnia, września odbudować sporą część naszego poparcia.
Ale będziecie szli sami do wyborów za rok?
Panie redaktorze, myślę, że zupełnie uczciwie mówiąc, to by było bardzo trudne w naszym przypadku, gdyby się okazało, że dojdziemy do 15 czy 20%, to pewnie dokładnie tak byśmy zrobili. Natomiast nie ma się co okłamywać i zaklinać rzeczywistości. 15 czy 20% na ten moment wydaje się być wynikiem nieosiągalnym dla nas. Natomiast uważam, że dotarcie gdzieś
ja
w okolicach...
Ja nie wiem, czy dla was PSL-u i Lewicy łącznie to się uda w ogóle taki wynik wykręcić.
Myślę, że tutaj nie byłbym aż tak sceptyczny, ale no my skupiamy się na Polsce 2050. Chcielibyśmy ten wynik, który mamy obecnie, zrobić razy 4, razy 5, może nawet razy 6. I wtedy będziemy się zastanawiali, kiedy będziemy widzieli, jak wyglądają nasze wyniki w okolicach sierpnia czy września.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne.
A ja przypomnę, że gościem Kacpra Wróblewskiego był Łukasz Osmalak z Polski 2050.